Rozdział ósmy. Utterson siedział pewnego wieczora po kolacji przy kominku, gdy ku wielkiemu jego zdziwieniu zjawił się Paweł. — Cóż pana tu sprowadza? — zawołał Utterson. — Co się stało? Czy pan doktor chory? — Panie Utterson — rzekł Paweł. — Tam coś nie jest w porządku. — Tak? — Siadaj pan. Oto szklanka wina. Wypij pan i opowiedz szczerze, z czym przyszedłeś. — Wie pan przecież — rzekł Paweł, jaki jest mój pan i wie pan, że się ostatnio stale odosabnia. Teraz znowu zamyka się w swej pracowni. Panie Utterson, lękam się. Mój drogi, rzekł adwokat, proszę mówić szczerze i wyraźnie. Czego się pan lęka? Już od tygodnia obawiam się, odparł Paweł, a teraz nie mogę już więcej się opanować. Zewnętrzny wygląd Pawła jak najdobitniej potwierdzał te słowa. Postawa jego, zwykle poprawna, wiele pozostawiała teraz do życzenia. Siedział na fotelu, trzymał szklankę wina na kolanie, nie wypił ani kropli, oczy miał utkwione w dywan. Nie mogę się więcej opanować, powtórzył. Pawle, rzekł Utterson, widzę, że zaszło coś poważnego. Niech pan spróbuje mi powiedzieć, o co idzie. Sądzę, że zaszło coś okropnego, rzekł Paweł ochrypłym głosem. Coś okropnego? Zawołał adwokat, przerażony i zmieszany. Co to ma znaczyć? Nie mam odwagi powiedzieć, ale czy nie chciałby pan pójść ze mną i osobiście się przekonać? Utterson powstał i wziął płaszcz i kapelusz. Zauważył, że na twarzy służącego odmalowała się wielka ulga. Była to burzliwa noc zimowa. Wiatr uniemożliwiał rozmowę. Ulice były zupełnie puste. Utterson chętnie byłby w tej chwili widział dookoła siebie ludzi. Samotność i pustka na ulicach wywoływała w nim nieprzyjemne uczucie. Gdy przybyli na plac przed domem, Paweł się zatrzymał i mimo silnego mrozu zdjął czapkę i otarł czerwoną chusteczką czoło. Lecz mimo szybkiego marszu nie był to podwywołany zmęczeniem. Czoło jego było wilgotne ze strachu. Twarz miał bladą, a kiedy mówił, głos jego był chropawy. Oto jesteśmy, rzekł. Oby Bóg dał, by nic nie zaszło. Po tych słowach Paweł ostrożnie zapukał. Drzwi uchyliły się nieco, a głos jakiś wewnątrz zapytał. Czy to ty, Pawle?
Tak, to ja. Otwórz.
Przedsionek, do którego weszli, był jasno oświetlony. Wielki ogień płonął na kominku, a dokoła niego była zgromadzona cała służba. Na widok Attersona pokojówka wydała histeryczny okrzyk, a kucharka zawołała – Bogu dzięki, pan Utterson! – i pobiegła do niego, jakby go chciała uścisnąć. – Co wy tu wszyscy robicie? – rzekł adwokat ostrym tonem. – To zupełnie niewłaściwe postępowanie. – Oni wszyscy się boją – rzekł Paweł. Pokojówka załkała głośno. – Stul gębę! – zawołał Paweł z wielką gwałtownością, dowodzącą, jak bardzo jest podniecony. – Gdy dziewczyna poczęła jęczeć, wszyscy obecni skierowali oczy w stronę drzwi prowadzących do wnętrza domu. Na twarzach ich malował się przestrach i oczekiwanie. A teraz, zawołał Paweł do sprzątacza, podaj mi świecę, nareszcie dotrzemy do prawdy. Poprosił Attersona, by poszedł za nim i zaprowadził go na podwórze. Teraz, panie Utterson, rzekł, proszę pójść za mną możliwie najciszej. Chciałbym, by pan słyszał, ale by pana nie słyszano. Uważaj pan, gdyby mu wpadło na myśl pana wezwać, niech pan nie wchodzi. Te niespodziewane słowa omal nie wytrąciły Attersona z równowagi duchowej, lecz opanował się i szedł za Pawłem przez laboratorium i salę chirurgiczną aż do schodków wiodących do gabinetu. Tu dał mu Paweł znak, by się nieco usunął na bok. Paweł postawił świecę na podłodze i sam zdecydowanym krokiem wszedł na schodki i zapukał do drzwi otoczonych czerwonym fryzem. — Jaśnie panie, pan Utterson chciałby z panem się rozmówić — rzekł i raz jeszcze uczynił ruch w stronę Attersona, polecający baczną uwagę. Jakiś głos odezwał się z wewnątrz. — Niech mu pan powie, że nikogo nie przyjmuje. — Dobrze, jaśnie panie — rzekł Paweł, wziął świecę i zaprowadził Attersona przez podwórze do wielkiej kuchni, w której wygasł ogień i karaluchy biegały po podłodze. — Panie Utterson — rzekł Paweł — czy to był głos mego pana?
Wydał mi się bardzo zmieniony, odparł adwokat. Zmieniony? Jestem od 20 lat w tym domu i nie miałbym poznać jego głosu? Nie, panie Utterson, mojego pana zamordowali. Sprzątnęli przed 8 dniami, kiedyśmy słyszeli, że głośno wzywa pomocy boskiej. A co tam jest zamiast niego i dlaczego tam pozostaje, to Bóg raczy wiedzieć, panie Utterson. To bardzo dziwna historia, Pawle. Przypuśćmy, że pańskie przypuszczenie jest prawdziwe. Przypuśćmy, że doktor Jekyll został zamordowany. To po cóż morderca pozostaje na miejscu czynu? Nie, nie mogę uznać za słuszne pańskiego przypuszczenia. Dobrze, panie Utterson, trudno pana zadowolić, ale zdaje mi się, że uda mi się to wreszcie, rzekł Paweł. Przez cały ubiegły tydzień on albo ono, mam na myśli to stworzenie, które bawi w tamtym gabinecie, wołało o jakieś lekarstwo, którego ani rusz dostać nie można. Już przedtem miał mój pan niekiedy zwyczaj pisania swych zleceń na kartce papieru i zostawiania ich na schodkach. Przez cały ubiegły tydzień stale zastawaliśmy takie kartki na schodach. Drzwi były zamknięte wciąż. Jedzenie zostawialiśmy również pod drzwiami. Zabierał je, gdy nikogo nie było. Pomyśl pan sobie, codziennie, co powiadam, 2 lub 3 razy dziennie zastawałem na schodkach karteczki, które mnie wysyłały do wszystkich większych składów aptecznych i sklepów z chemikaliami. Ilekroć przynosiłem flaszeczkę z zamówioną miksturą, zastawałem niebawem nową karteczkę z wiadomością, bym zwrócił lekarstwo, gdyż nie jest czyste i zamówił nowe w innej firmie. Czy ma pan przy sobie jedną z tych kartek? Zapytał Utterson. Paweł począł grzebać w kieszeni i dobył zmiętą karteczkę, którą adwokat, pochyliwszy się nad świecą, począł skrupulatnie badać. Treść była następująca. Doktor Jekyll przesyła panu Mo pozdrowienia i zapewnia, że ostatnia przesyłka jest niezbyt czysta, zatem niezdatna. W roku 1800 pobrałem większą ilość tego lekarstwa. Proszę zatem zbadać w składzie, czy nie ma jeszcze pewnej ilości tego samego gatunku i, o ile by się znalazło, przesłać natychmiast. Cena nie odgrywa żadnej roli, zależy mi na tym bardzo. To bardzo dziwna kartka, rzekł Utterson, a potem ostro zapytał, a jak to się stało, Pawle, że to pismo ma pan przy sobie i to odpieczętowane? Sprzedawca w firmie Mo rozgniewał się i cisnął mi kartką w twarz, wyjaśnił Paweł. To jest bezsprzecznie pismo doktora Jekylla, rzekł adwokat. Co pan sądzi? Tak i mnie się zdawało, odparł służący i dodał zmienionym głosem. Widziałem go. Widział go pan? Powtórzył Utterson. I? Tak, rzekł Paweł. Było to tak. Wszedłem nagle z podwórza do sali wykładowej. Widocznie on właśnie wtedy wyszedł, by wziąć lekarstwo, gdyż drzwi do jego gabinetu były otwarte. Stał w sali wykładowej i szukał czegoś między słojami umieszczonymi na jednym ze stołów. Gdy mnie zobaczył, krzyknął i pędem pobiegł po schodkach do swej pracowni. Widziałem go tylko przez chwilkę. Włosy zjeżyły mi się na głowie. Jeśli to był mój pan, to dlaczegoż miał maskę na twarzy? Jeśli to był mój pan, to dlaczego pisnął jak szczur i uciekł przede mną? Przecież służę u niego od przeszło 20 lat. Przerwał i potarł sobie ręką czoło. To wszystko są bardzo osobliwe okoliczności, rzekł Utterson. Ale zdaje mi się, że zaczynam sobie zdawać z wszystkiego sprawę. Pańskiego pana, Pawle, nawiedziła jedna z tych chorób, które dręczą chorego, a zarazem zniekształcają go. Stąd to zapewne pochodzi ta zmiana głosu, stąd ta maska i ukrywanie się przed przyjaciółmi, stąd to pożądanie, by dostać jakie lekarstwo wypróbowane, po którym biedak spodziewa się uleczenia. Dałby Bóg, by to nie było złudą. Oto moje wytłumaczenie. Jest ono smutne, Pawle, ale jeżeli się głębiej zastanowimy, jedynie naturalne, logiczne i konsekwentne. Panie Utterson, rzekł służący, na którego bladej twarzy wykwitło kilka czerwonych plam. Ta osoba to nie był mój pan. Mój pan, Paweł rozejrzał się i począł mówić szeptem. Mój pan ma wielką, piękną postawę, a ta osoba to skarlałe jakieś indywiduum. A gdy Utterson chciał zaprzeczyć, Paweł zawołał. Nie, nie, nie. Czy sądzi pan, że po 20 latach nie poznałbym swego pana? Czy sądzi pan, że nie wiem, jak wysoko we drzwiach sięga głowa mego pana, ja, który go co dzień tam widywałem? Nie, panie Utterson, Ta osoba w masce to nie był doktor Jekyll. Bóg wie, kto to był, ale że nie mój pan, za to ręczę. Jestem przekonany, że tam popełniono morderstwo.
Pawle, odparł adwokat, jeśli pan tak mówi, to moim jest obowiązkiem upewnić się co do tego. Aczkolwiek chciałbym oszczędzić mego przyjaciela, chociaż ta karteczka dowodzi, że jest jeszcze przy życiu, to jednak zmuszony jestem przystąpić do wyłamania drzwi wiodących do jego pokoju.
Ach, panie Utterson, nareszcie dobre słowo, zawołał służący.
A teraz druga kwestia. Kto pójdzie ze mną?
Ja,
brzmiała mocna odpowiedź. Dobrze, rzekł adwokat. Cokolwiek z tego wyniknie, moją będzie rzeczą postarać się, by pan nic na tym nie stracił.
W laboratorium jest siekiera, rzekł Paweł. Ja się będę nią posługiwał. Pan weźmie drąg do zgartywania ognia.
Czy zdaje pan sobie sprawę, rzekł Utterson, że my obaj narażamy się teraz na pewne niebezpieczeństwo?
Ma pan rację, rzeczywiście tak jest, odparł służący.
Wobec tego byłoby dobrze, gdybyśmy byli ze sobą całkiem szczerzy. Mam wrażenie, że nie wszystko dopowiedzieliśmy sobie. Niejedno myślimy, a nie mówimy. Więc powiedzmy sobie wszystko. Czy nie poznał pan tego człowieka w masce? Czy nie przypuszcza pan, kto to może być?
Osoba ta była tak skulona i biegła tak szybko, że gdyby mi kazano przysięgać, to odmówiłbym. Ale gdyby mnie zapytano, oświadczyłbym, to był pan Hyde. Zupełnie ta sama wysokość i te same szybkie ruchy, a zresztą, któż by inny mógł dostać się przez drzwi prowadzące do laboratorium? Wie pan przecież, że miał on w czasie mordu klucz, ale i to nie jest jeszcze wszystko. Nie wiem, czy pan spotkał kiedyś tego człowieka?
Tak, rzekł adwokat. Rozmawiałem raz z nim.
Wobec tego wie pan przecież, że w tym człowieku tkwi coś osobliwego, coś niezwykłego, niewytłumaczonego. Nie wiem, jakby to wyrazić. Najprędzej tak. Widok jego przejmuje do szpiku kości.
Muszę przyznać, że uczuwałem coś podobnego, rzekł Utterson.
Gdy ta zamaskowana istota, jak małpa, odskoczyła od stołu z chemikaliami i popędziła schodkami do gabinetu, przeszło mi przez myśl, to musi być Hyde. Zapewne nie mam absolutnej pewności. Czytałem wiele książek kryminalnych i wiem, że należy mieć dowód niezbity na swe twierdzenia, ale człowiek ma wyczucie, instynkt jakiś dyktuje nam często prawdziwe twierdzenia. Z całą zatem stanowczością utrzymuje, że to był Hyde.
Tak, 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 powtórzył trzykrotnie adwokat. Moje obawy ziszczają się. Od samego początku lękałem się, że z tego kontaktu doktora Jekylla z owym pokracznym indywiduum wynikną złe następstwa. Zaprawdę miał pan rację, Pawle. I ja jestem teraz przekonany, że biedny Henryk został zamordowany, a morderca, Bóg wie w jakim celu, znajduje się jeszcze w pokoju swej ofiary. A więc dobrze, pomścimy śmierć doktora Jekylla. A teraz, Pawle, niech pan tu wezwie Brotshawa.
Po chwili wszedł wezwany. Był blady i wzburzony.
Uważaj pan, co powiem, rzekł Utterson. Wiem, że niepewność ciąży na nas wszystkich, ale teraz mamy zamiar położyć jej ostateczny kres. Paweł i ja wtargniemy gwałtem do jego pokoju. Jeśli wszystko jest w porządku, niech się służba niczego nie lęka. Ja wezmę wszystko na siebie. By jednak łotrowi nie dać żadnej możliwości wymknięcia się, wyjdzie pan wraz z kuchcikiem, każdy z was zaopatrzony w tęgi kij, na uliczkę i staniecie przed drzwiami prowadzącymi do laboratorium. Macie 10 minut czasu, by się dostać na swój posterunek.
Gdy Brotshaw wyszedł, adwokat wyjął zegarek i trzymał go w ręku przez 10 minut.
A teraz, Pawle, udamy się na nasze stanowiska.
Wyszli na podwórze. Chmury przesłoniły księżyc. Dokoła ścieliła się gęsta czerń. Paweł znał jednak każdą pięć ziemi w tym domu. Po omacku dostali się do sali wykładowej. Zapalił świece, usiedli i czekali. Wokoło było cicho, tylko z gabinetu dochodziły odgłosy kroków.
Tak wędruje on przez cały dzień, szepnął Paweł, a ponadto przez większą część nocy. Tylko wtedy, gdy otrzymuje nową próbkę ze składu chemikaliów, następuje krótka pauza. Ach, musi to być kiepskie sumienie, które wywołuje w nim ten wieczny niepokój. W każdym jego kroku jest krew, zbrodniczo przelana krew. Niech pan uważnie się przysłucha, panie Utterson, i niech mi pan powie, czy to jest chód mojego pana. Kroki to były lekkie, wykonywane z pewnym rozpędem, aczkolwiek chód był powolny. Faktycznie różniły się wielce od ciężkiego, mocnego stąpania Henryka Jekylla. Utterson westchnął i zapytał: a zresztą czy nic poza tym słychać nie było? Raz słyszałem płacz.
Płacz? Jak to?
Zapytał adwokat, przejęty nagle wielkim przerażeniem. Płacz jakby kobiety lub zatraconej duszy. Uciekłem, było mi tak ciężko na sercu, że sam najchętniej rozpłakałbym się.
No, zawołał Utterson, przystąpmy do dzieła.
Paweł dobył siekiery znajdującej się na jednej ze skrzyń i ustawił świece na stole, by świeciła im w przygotowaniach do natarcia. Wstrzymując oddech, zbliżyli się możliwie najciszej do drzwi, za którymi ktoś szedł wciąż tam i z powrotem lekkim krokiem.
— Jekyll! — zawołał Utterson donośnym głosem. — Muszę cię koniecznie zobaczyć!
Z gabinetu nie padło ani jedno słowo odpowiedzi.
— Zwracam twoją uwagę — mówił dalej Utterson — że podejrzenia nasze są bardzo ciężkie i że muszę cię zobaczyć. Jeśli nie otworzysz dobrowolnie, otworzę drzwi bez twego zezwolenia, gwałtem.
Uttersonie, doszedł głos zza drzwi.
Na miłość boską miej litość.
Ach, to nie jest głos Jekylla, to jest Hyde, zawołał Utterson. Pawle, wyłamiemy drzwi.
Paweł wziął rozmach i grzmotnął siekierą we drzwi. Uderzenie wstrząsnęło ścianą i drzwi zachybotały w zawiasach. Z gabinetu doleciał krzyk, straszny, jakby śmiertelnie przerażonego zwierzęcia. Znowu siekiera spadła na drzwi i znowu wstrząsnęła się ściana. Czterokrotnie Paweł wymierzał cios, lecz drzwi były z niezwykle twardego drzewa, a spoidła mocno i doskonale sporządzone. Dopiero po piątym razie pękły drzwi i runęły do wnętrza pokoju. Obaj nacierający spojrzeli na wnętrze pracowni. Przed ich oczyma ścielił się obraz spokoju i ciszy. Na stole paliła się lampa, w piecu płonął ogień, kocioł z wrzątkiem stał na trójnogu, pod którym migotał płomyk, na biurku leżały papiery ułożone w porządku, na stoliku obok kominka stała zastawa na herbatę. Słowem, pokój ten można by uważać za przyjemny, cichy zakątek uczonego. W środku pokoju leżało ciało, jeszcze drgające. Utterson i Paweł weszli na palcach i spojrzeli w twarz leżącego. Był to Edward Hyde. Nosił ubranie zbyt wielkie, ubranie doktora Jekylla. Muskuły twarzy jego drgały jeszcze, ale życie z tego człowieka już uleciało. W ręku ściskał szklaną rurkę. W powietrzu unosił się jakiś mocny zapach. Utterson zrozumiał, że ma przed sobą trupa samobójcy. Przybyliśmy za późno, rzekł poważnie. Za późno, by ratować i za późno, by karać. Hyde stanął przed najsprawiedliwszym sędzią świata. A teraz musimy jeszcze znaleźć ciało mego przyjaciela, Jekylla. Główną część domu zajmowała sala wykładowa, wypełniająca cały parter. Nad tą salą znajdował się gabinet. Korytarz łączył salę wykładową z drzwiami prowadzącymi w boczną uliczkę. Ponadto znajdowało się w domu kilka jeszcze ciemnych zakamarków i przestronna piwnica. Wszystkie te miejsca przeszukał Utterson z Pawłem z wielką starannością. Nie trwało to długo, wszystkie bowiem zakamarki były puste. Sądząc po kurzu, jaki opadał z drzwi, które otwierali, od dawna nikt do tych komórek nie wchodził. Piwnica natomiast była przepełniona różnymi gratami, pochodzącymi jeszcze z czasu, gdy dom należał do chirurga, od którego go Jekyll nabył. Lecz gdy drzwi do piwnicy otwarli, zrozumieli, że wszelkie poszukiwania byłyby tu bezcelowe, gdyż gęste kłęby pajęczyny dowodziły, iż od wielu lat piwnica była nieużywana. Nigdzie nie było śladu Henryka Jekylla, żywego albo nieżywego. Paweł począł tłuc w płyty kamienne korytarza.
— Może tu jest zakopany pod podłogą — rzekł i przysłuchiwał się odgłosom swych uderzeń.
— Albo uciekł — rzekł Utterson i przystąpił do zbadania drzwi wiodących do uliczki. W pobliżu drzwi znaleźli na podłodze klucz. Był on niemal cały zardzewiały. — Nie zdaje mi się, by ten klucz był często używany — zauważył adwokat.
— Używany? — powtórzył Paweł. — Czy nie widzi pan, że jest złamany?
Faktycznie, potwierdził Utterson. A miejsca, w których klucz jest złamany, są również zardzewiałe.
Obaj spojrzeli na siebie zdumieni. Tego rozumem ogarnąć nie umiem. Pawle, wrócimy do gabinetu.
W milczeniu szli po stopniach, rzucili spojrzenie na trupa i przystąpili do szczegółowego zbadania urządzenia pracowni. Na jednym ze stołów widoczne były ślady pracy chemika. Na szklanych tafelkach leżały porozdzielane kubki białego proszku, jakby przygotowane do doświadczenia, w którego wykonaniu przeszkodzono nieszczęśliwcowi. To są te proszki, które mu zawsze musiałem sprowadzać z różnych aptek i składów chemicznych, rzekł Paweł. W tej chwili poczęła kipieć woda w kotle. Skierowali się ku kominkowi, gdzie stał wygodny fotel, a przed nim niewielki stół. Wszystko na nim było przygotowane do wypicia herbaty, nawet cukier leżał już w filiżance. Obok filiżanki leżała otwarta książka i Utterson zauważył ze zdziwieniem, że był to egzemplarz nabożnego dzieła, o którym dr Jekyll parokrotnie wyrażał się z wielkim uznaniem. Jednak na brzegach niemal każdej strony były ręką Jekylla wypisane uwagi zawierające przerażające bezeceństwa. Potem skierowali się do biurka. Między różnymi, w porządku poukładanymi papierami znajdowała się wielka koperta. Pismem Jekylla było na niej wypisane nazwisko Attersona. Adwokat otworzył kopertę. Wypadło z niej kilka dokumentów. Jednym z nich był testament doktora Jekylla, spisany podobnie ekscentrycznym stylem jak ten, który Utterson zwrócił mu przed 6 miesiącami. Tak samo były w tym testamencie wymienione 2 ewentualności – na wypadek śmierci i na wypadek zniknięcia Jekylla. Lecz zamiast nazwiska Edwarda Hyde przeczytał adwokat ku swemu nieopisanemu zdumieniu swe własne nazwisko, wyraźnie Gabriel John Utterson. Spojrzał na Pawła, potem znowu na dokument, a wreszcie na nieżywego mordercę leżącego na dywanie. Mam wrażenie, jakby mi koło młyńskie obracało się w mózgu, rzekł, i wskazując na trupa dodał, ten człowiek był tu dniami całymi, znał ten dokument. Nie miał najmniejszego powodu, by być mi życzliwy. Musiał być oburzony, że go dr Jekyll pominął w testamencie, a mimo to nie zniszczył tego testamentu wydziedziczającego go, a przyznającego spadek mnie. Wziął do ręki drugi dokument. Była to kartka papieru zapisana pismem doktora Jekylla i zaopatrzona w datę. Pawle, zawołał adwokat. Jeszcze dziś był przy życiu i bawił tutaj. W tak krótkim czasie nie mógł go przecież Hyde uprzątnąć, a więc Jekyll żyje. Zniknął po prostu, ale... Dlaczego zniknął? W jaki sposób? A jeśli tak jest, to jak wytłumaczyć to samobójstwo? Musimy być bardzo ostrożni. Przewiduję, że pańskiego chlebodawcę wplączymy jeszcze w okropną katastrofę. Dlaczego pan nie czyta, co napisane na tej kartce papieru? Zapytał Paweł. Lękam się, odparł adwokat poważnie. Lecz przecież wziął kartkę i odczytał słowa. Mój kochany Attersonie, gdy te słowa będziesz odczytywał, mnie to już nie będzie. Zniknę i to wśród okoliczności, których, pisząc to, oczywiście przewidzieć nie mogę. Jednak przeczucie mi powiada, a wnioskuję również z mego okropnego położenia, że niebawem zakończę swe życie. Wtedy przeczytaj najpierw relację, którą Lenion, jak mi sam powiedział, miał ci wręczyć, a jeśli jeszcze więcej chcesz wiedzieć, przeczytaj potem wyznanie twego niegodnego i nieszczęśliwego przyjaciela, Henryka Jekylla. Gdzie jest trzeci dokument, który wyleciał z wielkiej koperty? Zapytał Utterson. Tu, rzekł Paweł i podniósł z biurka obszerny pakiet, bardzo starannie zapieczętowany. Adwokat włożył go do kieszeni. Najlepiej, gdy ani słowa nie wspomnimy o tych papierach, rzekł. Jeśli pański chlebodawca uciekł albo nie żyje, to przynajmniej uratujmy jego reputację. Mamy teraz 10:00. Pójdę do domu i spokojnie przeczytam te dokumenty. Za 2 godziny, a więc około 12:00, będę tu z powrotem. Wtedy zawiadomimy policję. Wyszli, zamknęli drzwi za sobą i adwokat udał się do swego mieszkania, by przeczytać obie relacje mające przynieść rozwiązanie tajemniczej, zagadkowej afery.